Rozdział pierwszy. Myśl o zjednoczonej Europie ma polskie korzenie. Demokracji i naszemu duchowi wspólnoty zawdzięczamy naszą państwowość. Jak pamiętamy, naszą państwowość przywróciła pierwsza wojna światowa, która trwała od lipca 1914 roku do listopada 1918 roku. Pod koniec 1916 roku obie strony konfliktu były już bardzo osłabione. Widmo porażki wisiało zarówno nad jedną, jak i nad drugą stroną konfliktu. Ameryka, z uwagi na to, że na tej wojnie na handlu z jedną, jak i z drugą stroną zarabiała ogromne pieniądze, nie była zainteresowana, aby przyłączyć się do wojny. Wtedy zaczęły się zarysowywać próby zawarcia pokoju. Gdyby tak się stało, Polski by nie było. Monarchie Habsburgów, Hohenzollernów i Romanowów zapewne powojenny świat podzieliłyby bez udziału Polski. Stało się jednak inaczej. Zamykając łodziami podwodnymi szlaki handlowe i flirtem z Meksykiem, Niemcy popełniły błąd i Ameryka do wojny przystąpiła. Wsparła wojenny teatr z ponad milionem żołnierzy. Jako że miała swój decydujący udział w zwycięstwie, narzuciła stronom własny system społeczny – demokrację. Dzięki tym wydarzeniom demokracja oraz odzyskaną państwowością szczycimy się do dzisiaj. Demokracja dla naszej państwowości powinna być więc wartością szczególną. Ale jest jeszcze drugi wyznacznik naszej demokracji. To polskie prądy intelektualne, które jako pierwsze w Europie na swoim horyzoncie dostrzegały Unię Europejską. Myślę tu o konstytucji dla Europy, którą napisał Wojciech Bogumił Jastrzębowski, uczestnik Powstania Listopadowego w 1831 roku, o Adamie Czartoryskim i jego Lidze Narodów, o Adamie Mickiewiczu, który pragnąłby w Europie otwarto wszelkie granice, czy wreszcie o Józefie Henewrońskim, który przewidywał, że dojdzie do utworzenia Federacji Państw Europejskich i wielu jeszcze innych, którzy przelewali krew za wolność Polski. Dziś za ich patriotyzm i za ich przelaną krew winni jesteśmy choćby wiedzy, o jakiej ojczyźnie marzyli. Oni, w przeciwieństwie do hierarchów Kościoła katolickiego, co odnotowuje z wielkim smutkiem, marzyli o Polsce wolnej i zintegrowanej w strukturach europejskiej. Oni swoim myśleniem wybiegali daleko w przyszłość. Marzyli o Polsce wolnej, zintegrowanej w jeden europejski system wspólnotowy. Ich przeciwnicy zaś w swej nieustającej nostalgii pragnęli izolacji. Silne powiewy nostalgii odczuwane są również dzisiaj. Zygmunt Bauman, socjolog w książce Retropia, jak rządzi nami przeszłość, dowodzi, że nostalgia jest zakończeniem procesu utopii. Dzisiejszą jej wersję postrzega jako stan globalnej epidemii nostalgii, jako afektywną tęsknotę za wspólnotą o zbiorowej pamięci, jako pragnienie ciągłości w pofragmentowanym świecie. Nostalgia postrzegana jest jako mechanizm obronny w epoce przyspieszonego rytmu życia oraz wstrząsów historii. Ów mechanizm obronny zasadza się głównie na obietnicy odbudowy ojczyzny idealnej, która stanowi jądro wielu dzisiejszych wpływowych ideologii wodzących nas na pokuszenie, byśmy wyrzekli się krytycznego myślenia w imię tworzenia więzi emocjonalnych. Autor przestrzega jednak, byśmy w nostalgii ponownie nie pomylili ojczyzny wyobrażonej z rzeczywistą. Wróćmy jednak do naszych narodowych wizjonerów XIX wieku. Przypomnę, choć to wiedza dziś bardzo ukryta, że papież Grzegorz XIV, Powstanie Listopadowe, w którym walczyli nasi bohaterowie, encykliką Cum Primum potępił jako nieusprawiedliwiony bunt przeciwko legalnej władzy. Papież tą encykliką poparł cara. Nie cofnął jej pomimo dwukrotnych wizyt w Watykanie i osobistych nalegań Władysława Zamoyskiego. Należy tu również dodać, że już 40 lat wcześniej rozbiór Polski dokonany został z poparciem Watykanu. Papież Pius VI poparł rozbiory, a w swoim brewie pogratulował carycy Katarzynie aneksji Polski. Ponadto głównym organizatorem Sejmu Grodzieńskiego, który drugi rozbiór zatwierdził, był marszałek Sejmu czteroletniego.